Audycja została wyemitowana w Radiu Warszawa 106,2 FM.
Rozmowa Radia Warszawa.
A zgodnie z obietnicą w studiu obok jest już z nami ojciec Łukasz Wiśniewski, Marianin. Szczęść Boże, witam serdecznie. Dzień dobry.
Dzień dobry, szczęść Boże, witam panią i wszystkich radiosłuchaczy.
No właśnie, możemy zacząć od bardzo poważnych, drodzy państwo, pytań. Zaczniemy od wyzwań, bo zakończył się właśnie miesiąc październik. Można podsumować ten miesiąc misyjny. Ojcze, jak dziś chronić prześladowanych chrześcijan? Ksiądz Cisło w naszym serwisie informacyjnym powiedział, że tak naprawdę chrześcijanie, a szczególnie katolicy, są dzisiaj najbardziej prześladowaną grupą na świecie.
Myślę, że to nie jest nic nowego, to chyba od samego początku
chrześcijaństwa. Ale trzeba o tym mówić.
I oczywiście trzeba nieustannie zwracać uwagę na to, co dla nas się wydaje oczywiste, ale świat dzisiaj, można powiedzieć, nie chce tego widzieć. Nie chce usłyszeć tego cierpienia chrześcijan na całym świecie. I to, co możemy zrobić, to oprócz modlitwy, oprócz naszego jakiegoś wsparcia, także finansowego, tych różnych z naszych zagrożonych braci w wierze na całym świecie, to przede wszystkim właśnie o tym wspominać i mówić, żeby świat o tym nie zapominał, że są ci, którzy cierpią właśnie za wiarę.
Do 8 października, do 8 listopada możemy zyskać odpust zupełny. Pod jakimi warunkami?
Odpust zupełny za zmarłych, pod warunkami takimi jak nawiedzenie cmentarza pobożne, czyli także modlitwa za zmarłych, modlitwa w intencjach Ojca Świętego, no i przede wszystkim bycie w stanie łaski uświęcającej i przyjęcie Komunii Świętej.
Czyli spowiedź, tak?
Tak, bycie w stanie łaski tutaj, jakby to, jeżeli spowiadałem się wcześniej i cały czas jestem w stanie łaski, to nie muszę iść dalej się spowiadać, bo jestem w stanie łaski.
A czy ojca również przeraża taka amerykanizacja polskiej kultury?
To znaczy, pod jakim kątem patrzymy? To znaczy, jeśli chodzi o zmarłych, o cały ten, jakby to powiedzieć, kontekst wcześniej, Halloween i jakby to powiedzieć, naszego uroczystości Wszystkich Świętych i Dnia Zadusznego. Z jednej strony to pewnie jest jakby nieubłagane, to jest ta globalizacja kultury, ale z drugiej strony mamy własne tradycje i przyznam się szczerze, nawet jak byłem 2 dni temu na Brudnie, gdzie nawiedzałem także groby moich dziadków, pradziadków, chrzestnego wujka, to byłem bardzo pozytywnie zaskoczony, jak niewiele jest grobów, bo ciężko znaleźć groby, na którym nie ma ani żadnego znicza, ani kwiatka. Bo chciałem także tam zostawić świecę i myślałem, że to będzie łatwe, a się okazało, że nie. Czyli jednak jest w nas też taka nasza tradycja pamięci o zmarłych, gdzie to z amerykanizacją nie ma nic wspólnego. Jest ta pamięć o zmarłych, szczególnie o tych, których może już nawet nikt nie pamięta tutaj z żyjących, a my chcemy w ten sposób pamiętać. I to byłem bardzo pozytywnie zaskoczony na Brudnie.
Cmentarz Brudnowski. No
tak.
Czy przebieranie się za różne stwory może przynosić złe duchy do naszego domu?
To znaczy, nie wiem, czy dokładnie, czy samo przebieranie się, na pewno nie jest to może jakieś zgodne z naszą tradycją. Ja bym się nie przebierał po prostu. Po prostu wygodnie. Mamy nasze tradycje, że tak powiem, nawet niektórzy od razu mówią o kolędnikach misyjnych, o innych rzeczach związanych z tym, że to są nasze tradycje. A ja bym tego nie robił. Ja nawet jak uczyłem, pamiętam, w szkole mnie dzieciaki pytały. Mówię, mnie to nie interesuje. Dlatego to, czy tam są jakieś zagrożenia duchowe, mogą być pewnie. Więc jeżeli zależy, jakie jest nasze otwarcie na rzeczywistość złego.
A w krajach misyjnych też istnieje taka troska o swoich przodków, o pamięć o nich? Jest takie wspomnienie wiernych zmarłych albo uroczystość Wszystkich Świętych?
No uroczystość Wszystkich Świętych
no
w całym
kościele.
Pamięć o zmarłych także jest. To znaczy oczywiście, tak jak na przykład nasi bracia mówią w Rwandzie, tam nie ma takich cmentarzy jak u nas.
A jak wyglądają tam te cmentarze?
Tam najczęściej po prostu też one są gdzieś niedaleko domu, w tej wiosce.
Taka podpowiedź, tak? Taka sugestia.
No najczęściej tak, bo tam trudno jakieś wielkie nekropolie, ale jest pamięć o zmarłych dużo, bo tam jak nawet nasi bracia z Kamerunu mówili, jeśli chodzi o jakby to powiedzieć, wspominanie zmarłych, ten pogrzeb też trwa długo, bo to jest jakby też jakby część ich życia. Te osoby, które odeszły, one są częścią ich tożsamości, więc one trwają razem w czasie tych uroczystości pogrzebowych. Dalej się też modlą za nich, pamiętają, więc to jest też naturalne.
No dobrze. Ojcze, czy dusze czyśćcowe mogą ubiegać się o naszą pamięć? Czy ojciec coś takiego dzisiaj zauważa?
Myślę, że tak. Nie, jakby to jest nieustannie. Nieustannie jest to wezwanie do modlitwy. To nie tylko na tej zasadzie, że gdzieś możemy czytać o tych nawiedzeniach duszczyścowych u mistyków, nawet u naszego założyciela, świętego Stanisława Papczyńskiego, który miał przynajmniej 3 udokumentowane wizje duszczyścowych i to, gdzie realnie doświadczał tego bólu tych dusz, cierpienia, gdzie jakby to być zaraz po tej wizji od razu szedł do klasztoru, do braci, mówi, teraz musimy pościć, musimy się pokutować i modlić za te dusze. I dzisiaj jakby, wydaje mi się, też jest to nieustannie, żyjemy w podobnych czasach. Te czasy się niewiele zmieniają, moim zdaniem. Tak jak święty Stanisław Papczyński żył w czasach, gdzie były wojny, gdzie były zarazy, gdzie ludzie ginęli często bez przygotowania, bo to przecież nie tylko potop szwedzki, także i tam wojny z Tatarami. Więc i dzisiaj także przecież doświadczamy nieustannie, też słyszymy o tych wojnach. Może my w Polsce tu całe szczęście, dzięki Bogu, nie mamy tego, ale jeśli chodzi o choroby, o różnego rodzaju odejścia bez przygotowania, wypadki, no przecież nawet teraz ten ostatni weekend ile osób zginęło na drogach. Często właśnie bez przygotowania pewnie, więc jakby żyjemy w tych samych czasach, gdzie jest to nieustanne nawoływanie do tej jedności i trwania w jedności Kościoła i modlitwie za tych, którzy odchodzą.
No ale w jaki sposób doświadczał założyciel Marianów wizji tych dusz czyśćcowych, tego cierpienia wielkiego, tak? Jednak... My mówimy, że to jest taka poczekalnia, tak?
Można my czyśćcem, tak
chyba ojciec czyśćcem też wiernych swoich nie straszy, prawda?
No nie, straszyć nie, choć jak ktoś mówi, o bym byle do czyśćca poszedł, to mówię, no bez przesady, mówię, to po co się samemu godzić na jakieś cierpienie, to już lepiej do nieba,
tak?
Do nieba od razu, bo my myślimy, że to czyście jest ta poczekalnia jest jakimś pewnym porównaniem, ale każde porównanie kuleje. No to jakby to być czyściec też jest rzeczywistością realną i rzeczywistością cierpienia i oczyszczenia. Ono faktycznie zmierza już tylko ku jednemu wyjściu, ale jest cierpieniem. I teraz wracając do naszego założyciela, on na przykład w czasie jednej z tych wizji, kiedy to właśnie był kapelanem wojskowym w czasie jednych z wojen króla Jana III Sobieskiego, kiedy modlił się za zmarłych żołnierzy, którzy zginęli w czasie tej jednej bitwy, doświadczył tego, namacalnie zobaczył ich cierpienie, ich prośby, żeby on się nie przestawał modlić, żeby on cały czas trwał na modlitwie, bo oni strasznie cierpią. I on się tym niesamowicie przejął jeszcze bardziej. Potem, kiedy indziej, to już było później, kiedy na dworze Karskich odprawiał mszę świętą, po tej mszy świętej była kolacja, jak to zazwyczaj bywa. I on w czasie tej kolacji znowu, można powiedzieć, językiem takim młodzieżowym gdzieś tam odleciał, bo właśnie doświadczył takiej wizji, gdzie inni się zaczęli zastanawiać, co mu się dzieje, a on znowu doświadczył tego cierpienia. On zostawił ich wszystkich bez pożegnania, pobiegł do klasztoru, mówi, bracia, teraz pokutujmy, bo oni tak cierpią. Więc to są jakby doświadczenia realne. My nie możemy o tym zapominać.
A ojciec by chciał dostać takie wizje?
To znaczy, ja nie wiem, czy ja potrzebuję taką wizję. Ja mam chyba raczej głębokie przekonanie, że należy się modlić za zmarłych. Zresztą mam te doświadczenia w swoim życiu takie osobiste. Ja pamiętam, taka pierwsza dla mnie doświadczenie to była śmierć mojego kolegi w 8 klasie, który zginął w czasie prac polowych. I to było taki szok dla 8-klasisty, bo jak to? Przecież kolega jeszcze wczoraj był w szkole, a dzisiaj już go nie ma. Pamiętam ten pogrzeb, to było takie mocne doświadczenie, a potem samemu już jakby byłem księdzem, też mi na rękach umierał człowiek, więc też gdzie ja sam takie nawrócenia doznałem, bo w pierwszej chwili oczywiście reanimacja i te sprawy, przyjechała karetka i zakrystianin mi mówi, a może oleje. Ja sobie myślę, no przecież chyba zapomniałem o tym, co najważniejsze. Masaż serca jest bardzo ważny, to trzeba przyznać, resuscytacja, ale mówię, zapominam o tym, co jest najważniejsze. I dla mnie to był taki moment nawrócenia. I wiem, że ten pan świętej pamięci Józef, on po prostu ja wierzę, że on się dostał do nieba dzięki temu.
Pamiętajmy o tym, drodzy państwo. A no właśnie, kiedy na przykład kapłani są świadkami takiej nagłej śmierci albo odchodzenia do Pana Boga, to w jaki sposób pomóc temu człowiekowi? O co go zapytać jeszcze w tych ostatnich chwilach?
Wszystko zależy, czy jakby to być, jakie mamy możliwości pytania. Ja pamiętam już po tym doświadczeniu, jeszcze w czasie studiów rzymskich, mi się od razu też zdarzyło parę takich sytuacji, kiedy się idę spaceruję i na przystanku widzę, jakiś jest tłum ludzi, coś się dzieje. Tam jedna pani zasłabła, widziałem dość mocno, tam zaczęli ją tam też reanimować, więc tam nie było okazji się czegokolwiek zapytać, więc jedyną rzecz, którą zrobiłem, to mówię, jeśli jest potrzeba, to rozgrzeszam, bo to jest chyba jedna rzecz, którą mogę zrobić. Bo tu oczywiście mówimy z jednej strony o pomocy medycznej, ale o pomocy duchowej, to jest nasza modlitwa wtedy. Znam osoby, które regularnie, jak słyszą karetkę, która przejeżdża, to już się zawsze jakoś wnoszą modlitwę.
Albo poszukują ojca Łukasza.
Nie, może
już
nie mnie.
Nadejdzie.
Mnie nie, ale po prostu od razu mówią pod twoją obronę albo jakąś inną modlitwę. Prawda. Bo jakby w ten sposób chcą pomóc tej osobie. I czasami tak bywa, bo to są później momenty, które gdzieś nam umykają, a to możemy zrobić najpewniej. To, czy możemy zapytać, jeśli mamy taką możliwość zapytać, to zawsze też wezwać księdza z sakramentami, jeśli ktoś jest właśnie przytomny i chce, że to też nic nie jest tak, że to na ostatni... Też trzeba pamiętać, niektórzy myślą, że to już ksiądz jak już przyjedzie, to już na sam koniec.
Tak.
Niekoniecznie. To
może już chór aniołów, tak?
Tak, a to niekoniecznie. Mhm. Zawsze można wezwać wcześniej z sakramentami, które mają też pomóc. Sakramenty, jak wierzymy, także tu w życiu doczesnym, a oczywiście na wieczne także.
Mhm. Czyli tak, namaszczenie chorych przypominamy, że dzięki temu darowi być może dokona się uzdrowienie, że to jest taka ofurtka do tego możliwego cudu, że to
przede
jest taki potencjał, że to nie jest od razu pożegnanie, koniec,
nie. Do widzenia. To znaczy mamy dwie różne rzeczywistości. Jedną jest sakrament namaszczenia chorych, który jak sama nazwa wskazuje jest dla chorych i on przede wszystkim chodzi o umocnienie duchowe. A czasami także umocnienie ciała, to już od Pana Boga zależy. Jeśli chodzi o wiatyk, czyli o tą komunię na drogę, czyli tak jak sama nazwa też wskazuje, to jest ten moment, żeby przynieść to właśnie komunia święta dla kogoś już konającego, umierającego, więc tu mamy jakby te dwie sprawy, które często są gdzieś mylone, bo ja pamiętam nieraz z doświadczenia pracy parafialnej, to może przyjadę z sakramentami, o nie, jeszcze nie. No, ale to jakby to być... Czasami ja nie tak powiem, ja zawsze mówiłem, ale moment, ja nie zawsze muszę przyjeżdżać na sam koniec, tylko właśnie też chodzi o to,
żeby
umocnienie.
Się polepszyło, tak?
O umocnienie przede wszystkim duchowe.
Mhm. No to przypominamy o tym, ale to jest dobre skojarzenie, prawda? To może tak. Z sakramentami. Nie, jeszcze nie teraz. No ojcze, no bardzo proszę, nie tak wcześnie, prawda?
Tak,
jeszcze ciocia chce pożyć.
Ale to właśnie ksiądz nie przyjeżdża na śmierć, tylko przyjeżdża z umocnieniem konkretnym duchowym, z konkretnym sakramentem, który jest dla człowieka żywego, bo sakramenty już dla zmarłych, no też już tam nie pomogą.
Ojcze, lubi ojciec matematykę?
To znaczy, ja byłem w szkole, w liceum tutaj w Ruy Barbosa, w klasie matematycznej, więc...
Oni mieli tam szafki.
Tak, no dlatego tam poszedłem.
Też myślałam o tym liceum i właśnie ze względu na to, ale potem stwierdziłam, że będę musiała za bardzo dojeżdżać tutaj z warszawskiej Pragi.
No nie, no ja dojeżdżałem z Pomiechówka, więc ja miałem 40 kilometrów.
To rzeczywiście to była silna motywacja. Pytam o tą matematykę, bo przecież my lubimy wszystko obliczać i zastanawiamy się, ile lat potrzeba, żeby z tego czyśćca się wydostać. Ile lat w tym czyśćcu Adam i Ewa tego czasu spędzili, a może nie spędzili, może Pan Jezus tak naprawdę to szybciutko takich bez tej poczekalni zabrał, czy dopiero po zmartwychwstaniu.
To znaczy, jak mówimy w wyznaniu wiary, Jezus wstąpił do piekieł po swojej śmierci, wtedy ich jakby wszystkich...
I ktoś tam był?
No najprawdopodobniej tak, bo inaczej by nie wstępował. Czyli nie zabierał z tej
może
otchłani.
Może chciał ocenić sytuację?
Ja mi się wydaje, że jednak on z miłości, bo znaczy w naszej wierze matematyka jest, bym powiedział, mało, jakby to być pomocna. Mhm. Ja tam kiedyś lubiłem matematykę. Teraz
Pan
nie mam...
Bóg lubił matematykę, mój Boże, spowiedź i matematyka,
no właśnie.
Nie ma szans, prawda?
O to chodzi, dlatego wydaje mi się, że to, tak powiem, w naszej wierze jest miejsce bardziej na miłość, też na M, niż na matematykę.
M jak miłość w rozmowie Radia Warszawa.
Zdarza się. To tak. Znaczy, ja mówię, zawsze niektórzy się pytają, ale to ile lat się można modlić za kogoś, tak? Przecież ktoś umarł już, nie wiem, 50, 80 lat temu, czy dalej się trzeba modlić, czy to już... No ja zawsze wtedy odpowiadam, no ale jak kogoś kocham, to nieważne, czy ktoś odszedł 80 czy 100 lat temu, ja po prostu cały czas o nim chcę dla niego dobra. Nawet jeśli ta osoba już jest w niebie, to jak ja ją wspominam, modlę się za nią, bo dlatego, że po prostu ją kocham, to przecież to jest naturalnie, że Pan Bóg tą modlitwę oczywiście wysłucha i pewnie jakby to być te łaski przekaże komuś bardziej potrzebującemu, ale to, co jest ważne, to jest moja intencja i moja miłość. I tutaj ja bym nie liczył na to, ile lat, ile nie lat, no po prostu chodzi o tą moją intencję, o moją intencję serca, o miłość, to jest najważniejsze.
To nas przemienia, prawda? Ta modlitwa nas przemienia, nie tylko tą modlitwą pomagamy. A propos jeszcze, Ojcze, tego M jak miłość. Jak to jest, że w sakramencie pokuty i pojednania, tak, słyszymy na przykład w intencji pokuty zmów pod Twoją obroną, na przykład i trzy Ojcze Nasz. Jeżeli jesteśmy w relacji pełnej miłości z Panem Bogiem, to dlaczego tę modlitwę nazywa się pokutą? Jaka to dla nas pokuta, prawda?
To znaczy tutaj...
Do kogoś zbliżyć za pomocą modlitwy.
To jest najczęściej, bym się powiedział, taka droga na skróty trochę oczywiście, nie oszukujmy się. Bo jeśli faktycznie trwamy w relacji z Panem Bogiem, to trudno, żeby ta modlitwa stała się jakąś pokutą, że ja teraz chcę przed Panem Bogiem pokutować. To jest coś naturalnego. Raczej to jest pewien środek na to, żeby cały czas wzrastać w miłości, niż na to, żeby pokutować. Jeśli potrzebuję takiej pokuty, to oczywiście jest bardzo często taką pokutą będzie zadośćuczynienie, kiedy ja będę musiał pójść, przeprosić, nie wiem, nawet się od razu zmienić pewne moje zachowania, tak, że do tej pory mi się nic nie chciało zrobić, nie wiem, a teraz zacznę kawę robić wszystkim, nawet tutaj, nie wiem, w biurze, czy gdziekolwiek. Więc to może być bardziej pokutą. Więc ta modlitwa oczywiście jest jak najbardziej pewnym środkiem do wzrastania w miłości. My ją tak nazywamy potocznie pokutą, ale to bardziej sakrament pokuty jest sakramentem uzdrowienia, czyli znów sakramentem wzrastania w miłości, czyli grzech mój trochę tą miłość, jakby to powiedzieć, nadwyręża i teraz ja muszę jakby przez tą moją postawę, przez spowiedź, przez wyznanie grzechów, przez łaskę przebaczenia i potem przez ten mój jakiś mały krok miłości, ja chcę wzrastać dalej w tej relacji z Panem Bogiem.
Ojciec Łukasz Wiśniewski, Marianin, można powiedzieć spec, ekspert od spraw misyjnych, ale nie tylko, jest dzisiaj w rozmowie Radia Warszawa na żywo. Ojcze, znalazłam takie ogłoszenie w internecie. W Wielkiej Brytanii poszukiwana jest niania i jest napisane tak, ale uwaga, będzie pomagała i opiekowała się dziećmi, ale w tym domu straszy, proszę uważać. Ojciec wierzy w takie rzeczy dzisiaj, uwaga, w tym domu straszy. Albo tam coś jest. Ja nawet byłam u fryzjera, powiedziała mi fryzjerka, że poprosiła w końcu o pomoc księdza ze swojej parafii, żeby pobłogosławił dom, mieszkanie na warszawskim Mokotowie, gdzie zmarła jej babcia.
To znaczy...
Bo mówi, że miała jakieś takie różne rewelacje o różnych godzinach w nocy.
To znaczy to, że rzeczywistość duchowa jest realna, to nie ulega wątpliwości. To, czy faktycznie coś tam straszy, czy nie straszy, to jest jakby kwestia pewnie jakichś subiektywnych odczuć. Mhm. Oczywiście, jeśli ta fryzjerka, jeśli dobrze zrozumiałem, dobrze zrobiła, no, miała wątpliwości, a jak jest wierząca, to tym bardziej poprosiła o pomoc, o właśnie modlitwę błogosławieństwa.
Tak.
Jak najbardziej. Ja oczywiście jestem może jakoś, nie ulegam jakiemuś takiemu tej presji, może tych w cudzysłowie horrorów, że teraz gdzieś tam wszędzie coś jakieś straszne.
Czai się.
Bo to rzeczywistość jest realna, to trzeba przyznać.
Ale
właśnie też nie można przesadzać i wszędzie widzieć tylko i wyłącznie jakieś te właśnie, nie wiem, straszenia czy cokolwiek innego. Więc tutaj też jest tak, że jeśli trwamy w relacji z Panem Bogiem, to jesteśmy też bezpieczni, bo nie oszukujmy się, trwanie w komunii powoduje to, że jak Pan Bóg jest z nami, to któż przeciwko nam, jak mówił święty Paweł. Więc to też jest pewna... Trzeba pamiętać, że jest ta rzeczywistość duchowa, ona jest realna, ale też nie jakby tu ja zawsze też uczniom mówiłem, żeby nie przesadzać. Wszędzie się nie dopatrywali, bo czasami miałem takich uczniów, którzy wszędzie gdzieś dopatrywali
czarczycha,
się.
Tak?
Tak, nie wiadomo czego. Więc to jest rzeczywistość realna, ale też trzeba patrzeć na to, że najważniejsze jest, mamy się skupiać na naszym relacji z Panem Bogiem.
Mhm. A Bóg jest większy.
Tak jest.
Mówię o tym, ponieważ nawet youtuberzy, którzy dzisiaj bardzo często są w jakimś sensie autorytetami dla naszych dzieci, dla dzieci ogólnie, tak, dla nastolatków, to jeden z nich powiedział, słuchajcie, obudźcie się, nastawcie sobie budzik na 3 nad ranem i zobaczycie, co się dzieje. Wtedy ten zły duch czatuje.
Znaczy,
to jest taka szczególna godzina.
No, to znaczy
miałem różaniec, zobaczcie, co się stało z różańcem. On to ogłasza w internecie.
Znaczy, ja też się kiedyś zbudziłem o 3 nad ranem i też odmówiłem.
No ktoś się nie zbudził, prawda?
No, też obudziłem o 3 nad ranem, odmówiłem koronkę do Bożego Miłosierdzia i zasnąłem później. Więc znów, jak ktoś szuka kontaktu ze złym duchem,
to go znajdzie
szybko. No to jest znów potoczne powiedzenie, jak ktoś szuka szczęścia, to go znajdzie. Jak ktoś szuka także właśnie kontaktu z rzeczywistością zła, no to też będzie znajdował ją, bo będzie po prostu specjalnie odchodził od Pana Boga, żeby wejść w tą rzeczywistość.
I dalej pozostajemy przy tej rzeczywistości, wywoływanie duchów. Ja mam nadzieję, że w Polsce nie jest to praktykowane, a może jest, tylko że bardzo rzadko, no ale w krajach misyjnych, prawda, gdzie istnieją jeszcze inne wierzenia plemienne, to chyba do tego dochodzi jeszcze, tak?
Tak, jak
duchy przodków i tak dalej, i tak dalej.
Mówią,
a może nawet wudu, nie wudu, tak?
No są różne. Nasi bracia, szczególnie w Kamerunie, no tam te rzeczywistości są dość obecne, ponieważ no chrześcijaństwo jest dość młode w Kamerunie, na przykład jest to niecałe tam ponad 100 lat takiej dobrej ewangelizacji, można powiedzieć, więc nie oszukujmy się, pewnie gdybyśmy się przenieśli te 800 lat temu tu w Polsce, to też by to było podobnie.
800 lat temu.
Tak, na przykład, ale dlatego tam na przykład Kamerun czy inne, no to jest jakby też obecne, bo ta ich kultura, ona powoli gdzieś przesiąka chrześcijaństwem, ale to jak wiadomo, jak z każdym z nas. My też jakby nieustannie całe życie się uczymy wiary, uczymy Chrystusa. Oni tam także i te rzeczywistości także są obecne. Oni o tym mówią, że jest ten problem, że właśnie czasami ta naturalna religijność, czy właśnie te jakieś takie obrzędy, można powiedzieć, byśmy je nazwali różnie, one są obecne niestety, ale gdzieś wraz z ewangelizacją, wraz z tym, że jakby też na przykład jakimś formacją duchową, to tak jak mówił mi ksiądz Krzysztof, jego zaskoczyło, zresztą mnie też, bo on dzwoni do mnie, że wsparcia potrzebuje. Ja mówię, o no to nic nowego, bo przecież wiadomo, że tam zawsze jest potrzeba, ale mówi, ale ja na Biblię potrzebuję. A mówię, a jak to się stało? Bo młodzież przyszła do mnie i mówi, że potrzebuje Biblię, bo ich koledzy protestanci czy Świadkowie Jehowy ich zaginają, mówiąc takim językiem młodzieżowym. Oni potrzebują Biblię, potrzebują warsztatów biblijnych. Czyli jednak też... Pomimo, że jest to głębokie pragnienie wiary i wzrastania w wierze, też jej formacji duchowej i to jest, no, chyba to jest piękne, że z czasem i w tamtych krajach misyjnych także właśnie wiara będzie powoli przesiąkać jeszcze bardziej.
Ojcze, wydaje mi się, że musimy to powiedzieć też na antenie Radia Warszawa, skoro w mediach są specjalne bloki, gdzie jest jedna wróżka, druga wróżka, trzeci wróż nawet pan, tak, że to jest niezgodne z nauczaniem Kościoła.
Nie, no oczywiście, to jest jakby pierwsze przykazanie. Mnie kiedyś ktoś powiedział, my się zajmujemy przykazaniami tam kolejnymi, a w sumie pierwsze jest najważniejsze. I jak się weźmie pod uwagę to, że jeżeli pierwsze przykazanie, które mówi o moim zaufaniu do Pana Boga, że ja ufam, że jestem w rękach Pana Boga, a jakby to powiedzieć, szukam trochę po swojemu, to wiadomo, że jakby tutaj od razu mi się podstawa, fundament wiary wali, mówiąc tak językiem potocznym. Dlatego, że jeżeli nie ufam Bogu, a oddaję się właśnie w ręce jakichś wróżek, nie wiem, horoskopów, czy nie wiadomo kogo, no to tym bardziej nie ufam Panu Bogu. No bo gdzie wtedy jest to zaufanie do Pana Boga? No nie ma już, gdzieś się kończy. I potem się nie ma co dziwić, że kolejne przykazania też się walą. No bo tak to jest. Jak się fundament nam zawali, to niestety cały dom runie.
Drodzy Państwo, dziś mówimy o sprawach bardzo ważnych, istotnych. Miałam wątek w głowie, ale jakoś mi uciekł. Może nie był taki bardzo ważny. Powiedzmy jeszcze, w jaki sposób możemy tym razem w listopadzie wspierać nie tylko misjonarzy mariańskich, prawda? Ale także pomocników mariańskich.
Znaczy, przede wszystkim w listopadzie staramy się przypominać o modlitwie za zmarłych. To jest też charyzmat Marianów. Tak jak wspominaliśmy na początku rozmowy, święty Stanisław Papczyński nam to zostawił Marianom jako ten dar, jako zadanie, aby modlić się za zmarłych i zachęcać do tej modlitwy innych. Dlatego też promujemy akcję nie tylko w listopadzie, pamiętajmy o tych, którzy odeszli. Możemy usłyszeć te spoty nasze w kampanii społecznej, ale też staramy się o tym informować. Przede wszystkim też tym wszystkim, którzy chcą pamiętać, nie tylko w listopadzie, wysyłamy obrazek, to jest obraz Marianina z XVIII wieku, msza świętego Stanisława Papczyńskiego, na której jest jakby pokazana ta rzeczywistość całego kościoła. On, który sprawuje mszę świętą, jest w centrum. Skierowany jest ku niebu, gdzie jest Matka Boża, Jezus Chrystus, Bóg Ojciec i święci aniołowie, a obok niego Marianie, jego bracia rozdają zmarłym w czyśćcu, tym na samym dole, gdzieś tam, który spod podłogi się. I tam są różne osoby, także żołnierze, nie żołnierze, chorzy. Oni rozdają koronki 10 cnót, szkaplerze, jako właśnie tę naszą pomoc. I ten obraz świetnie pokazuje rzeczywistość Kościoła i pielgrzymującego, czyli nas, Kościoła cierpiącego w czyśćcu i chwalebnego w niebie. I ci, którzy chcą się włączyć razem z nami w tą modlitwę, nie tylko w listopadzie, wystarczy do nas napisać, najlepiej przez stronę internetową www.spm.org.pl i my ten obrazek jak najbardziej wyślemy z modlitwą też, aby pamiętać nieustannie o zmarłych, bo wiadomo, łatwo jest pamiętać 1-2 listopada, już dzisiaj za chwilę pewnie zaczną się, nie wiem, kolędy i choinki.
Już widziałam pierwszą choinkę.
O, już, no właśnie.
I nawet widziałam, jak pani taka sympatyczna, uśmiechnięta w wieku senioralnym, tydzień temu ciągnęła choinkę już zapakowaną.
No, czyli jak łatwo już
chciałam nam... Chciałam zrobić zdjęcie.
No tak, jak łatwo nam już przejść do następnych etapów, a modlitwa za zmarłych jest też wyrazem naszej wiary w to, że my także każdy z nas idzie powoli do, ku zmierza ku naszemu celowi, jakim jest niebo. Więc to nie tylko 1-2 listopad, to cały rok.
Były sakramenty, było M jak miłość, były wróżki, wróże i tak dalej, ale przypomnijmy, że przecież apostołowie otrzymywali dar wypędzania duchów, dar prorokowania, tak? Czyli czasem może być to charyzma, czyli czasem może być to Słowo Boże.
Oczywiście, jak najbardziej. To są, tak jak mówię, będę powtarzał...
To po czym poznać tych dobrych proroków, a po czym tych złych?
Pismo Święte nam mówi o dobrych owocach. Jeżeli ktoś faktycznie jest wierny Słowu, wierny Kościołowi, tutaj myślimy o sakramentach, o Słowie Bożym i w posłuszeństwie Kościoła to czyni, to jest też ważne, to tutaj możemy być spokojni, bo tutaj no, posłuszeństwo Kościołowi to jest tak jak z egzorcystą. Egzorcysta też nie może być, każdy ksiądz nie może stać się egzorcystą. Jest posłuszeństwie Kościołowi, biskup wyznacza jako pewien charyzmat na dany czas. I tak samo jest z posługą właśnie, czy to taką charyzmatyczną, tutaj mówimy o jakimś uzdrawianiu czy proroctwie, to także w posłuszeństwie Kościołowi wtedy możemy być spokojni, bo owoce będą dobre.
Drodzy Państwo, myślę, że jeszcze do tych tematów związanych z tym, jak miłość, prawda? Nasza pierwsza rozmowa to w ogóle była o Marianach.
Tak, to było w lipcu. I o wakacjach z Panem Bogiem.
O imieniu w ogóle Marian, tak?
Tak.
Bardzo serdecznie dziękuję za to spotkanie, za tę rozmowę. Myślę, że nasz dzisiejszy gość sporo rzeczy dzisiaj wyjaśnił, bo i o odpuście rozmawialiśmy, prawda? I o obcowaniu nie powiedzieliśmy wszystkich świętych, prawda?
No, obcowanie świętych, sprawa jest właśnie... To,
sprawa jest oczywista.
Znaczy,
tak?
No, że nie jest oczywista, ale bo czasami mówimy oczywiście w wyznaniu wiary tak. Każdą niedzielę. Mhm. Gorzej, że ja przynajmniej to gdzieś zacząłem rozumieć dopiero później, ale mnie ten obraz msza Papczyńskiego to wyraźnie mówi, no bo to jest obcowanie świętych, to jest nasza relacja. My modlimy się za zmarłych, za tych, którzy potrzebują naszej pomocy. Oni się mogą wstawiać za nami. Mhm. Oni też otrzymują pomoc od świętych. My też możemy od świętych, przecież prosimy świętych o pomoc. Mhm. I ta wzajemna wymiana duchowa jest
ależ właśnie... to jest synergia, symbioza.
No jest, no bo to jest jedność Kościoła. No nie oszukujmy się, jesteśmy razem w jednym Kościele. Tylko jakby w tych różnych rzeczywistościach. W jednym Kościele katolickim, powszechnym. Więc jak najbardziej, i który obejmuje i świętych, i tych cierpiących w czystcu, i tu nas. I ta nasza wymiana duchowa jest właśnie, na tym polega świętych obcowanie.
Jeszcze bym zapytała, drodzy Państwo, ale za moment już wiadomości Radia Warszawa. Tak więc serdecznie dziękuję za dzisiaj. Ojciec Łukasz Wiśniewski, Marianin, był dzisiaj naszym gościem w rozmowie na żywo. Do usłyszenia, ojcze. Dzięki serdeczne.
Dziękuję. Szczęść Boże.
Audycja została wyemitowana w Radiu Warszawa 106,2 FM.